Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Drugiego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Niemal cały program wypełnią dziś aktualności. Powiemy o francuskich polemikach wokół soboru. Naszym gościem będzie m.in. pomocniczy biskup Paryża Éric Dumoulin-Beaufort. Przedstawimy też papieskie intencje modlitewne na marzec, a na zakończenie rozważanie księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie. Zapraszamy.
Kościół, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, stale troszczy się o duchową opiekę nad cyganami. Zwrócił na to uwagę przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Arcybiskup Antonio Maria Velio otworzył dziś w Rzymie trzydniowe spotkanie krajowych dyrektorów duszpasterstwa cyganów zorganizowane przez tę dykasterię. Witając jego uczestników, nawiązał do historycznej wizyty, którą Paweł VI złożył w obozie cygańskim w Pomecji pod Rzymem jeszcze podczas obrad soborowych. Ponadto przypomniał, że przed 13 laty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy pierwszego cygana. Jest nim błogosławiony Seferino Jiménez Malia, który poniósł śmierć męczeńską w Hiszpanii w latach 30. ubiegłego wieku.
Na całym świecie jest dziś ponad 100 księży, diakonów i osób zakonnych pochodzenia cygańskiego, powiedział naszej rozgłośni sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Arcybiskup Agostino Marchetto zwrócił uwagę, że w Europie długą tradycję ma francuskie duszpasterstwo cyganów. Wielu duszpasterzy, pracując z nimi, podziela ich koczownicze życie.
Liczbę cyganów w Europie szacuje się na 12 do 14 milionów. Większość z nich żyje w warunkach bardzo ubogich, nie mając dostępu do podstawowych zasobów, jak woda pitna, żywność, mieszkania czy opieka zdrowotna. Ubóstwo i dyskryminacja sprawiają, że bardzo wielu cyganów wyklucza się ze środowisk pracy czy polityki, systemów edukacji i decydowania również o tym, co ich dotyczy. Państwa podejmują już wiele działań i projektów, by wyprowadzić ich z tej izolacji, za którą również oni są odpowiedzialni. Trzeba przy tym pamiętać o nauczaniu Benedykta XVI z encykliki Caritas in Veritate, by takie działania, projekty czy inicjatywy nie upokarzały ubogich, w tym przypadku cyganów. Często bowiem zapominamy o ich godności jako osób takich samych jak my. Cyganów spycha się często na margines społeczeństwa i w konsekwencji wyklucza także z miejscowych wspólnot parafialnych. Trzeba specyficznego duszpasterstwa, a niestety nie wszyscy biskupi i księża zdają sobie z tego sprawę. Naszym celem jest szukanie sposobów skutecznego zaangażowania kościołów lokalnych, diecezji i parafii w duszpasterstwo cyganów przez współpracę i wzajemne dzielenie się. Pewne diecezje mają doświadczenie w tym względzie. Jest nadzieja, że dzielenie się nimi pomoże rozwinąć zaangażowanie duszpasterskie kościołów lokalnych oraz ruchów i stowarzyszeń kościelnych.
W rzymskim spotkaniu krajowych dyrektorów duszpasterstwa cyganów biorą też udział przedstawiciele europejskich episkopatów. Na Węgrzech, w Rumunii i Hiszpanii funkcję promotora tego duszpasterstwa pełni jeden z biskupów. Ponadto doświadczeniami na tym polu dzielą się przedstawiciele zakonów, mała siostra, jezuita i salezjanin oraz organizacji ruchów kościelnych, w tym Międzynarodowej Caritas i Wspólnoty Świętego Idziego. Francuski Kościół przeżywa tegoroczny Wielki Post pod znakiem Soboru Watykańskiego II. Temu tematowi poświęcona była niedawna sesja studyjna tamtejszego episkopatu. Sobór znowu znalazł się w centrum dyskusji i polemik, powiedział dziennikowi La Croix organizator sesji, arcybiskup Pierre-Marie Carré. Przyczyniło się do tego rozpoczęcie dialogu Stolicy Apostolskiej z lefebrystami, a także zmiana wrażliwości kościelnej. Na przykład, kiedy w 1985 roku obradował na ten temat synod w Watykanie, za kluczowe pojęcie soboru uważano wspólnotę. Dziś mówi się raczej o wsłuchaniu w Boga, zauważył arcybiskup Carré. W jego przekonaniu niezbędne jest więc nowe odczytanie soborowych dokumentów. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Paryża Éric de Moulin-Beaufort, krytyka, która narasta w ostatnim czasie wokół posoborowego kościoła, nie oznacza, że reformy potrzebuje sam sobór i jego dokumenty.
Moim zdaniem to raczej Kościół trzeba reformować. Tę reformę trzeba zaczynać wciąż na nowo. Ecclesia semper purificanda. Kościół zawsze potrzebuje oczyszczenia, stwierdził sobór. A więc w pewnym sensie Kościół wciąż musi się reformować, aby lepiej czynić to, czego oczekuje od niego Chrystus. A zatem bardziej niż sobór trzeba reformować Kościół. Ale oczywiście dokumenty soborowe nie są doskonałe, ponieważ są to teksty ludzkie. To jednak nie oznacza, że trzeba je reformować. Niektóre rzeczy trzeba jeszcze sprecyzować, to prawda, bo Kościół wciąż idzie naprzód i z czasem lepiej rozumie, czego chce od niego Chrystus. Nauczanie soboru nie wyczerpuje też tematów, które zostały na nim podjęte, ale nie sądzę, by trzeba było reformować same dokumenty soboru.
Polemiki wokół soboru narastają w sposób szczególny w archidiecezji paryskiej. Jak wykazały ostatnie badania, prawie 35% praktykujących katolików w Paryżu pragnie na przykład stałego powrotu do przedsoborowej liturgii. Nic więc dziwnego, że tematyce soboru poświęcono w tym roku coniedzielne konferencje wielkopostne w katedrze Notre Dame oraz specjalną konferencję o reformie liturgicznej, która odbędzie się 14 marca. Jak powiedział nam jej organizator, ksiądz Mathieu Rouge, bardzo ważne jest, by nie utożsamiać samego soboru z tym wszystkim, co stało się w ostatnich dziesięcioleciach z liturgią Kościoła.
Myślę, że trzeba najpierw dobrze rozróżnić między nauczaniem Soboru Watykańskiego II, konstytucją Sacrosanctum Concilium, która zawiera ogólne zasady reformy, następnie sposobem, w jakim Komisja Ekspertów zastosowała wytyczne Soboru, w dalszej kolejności sposobem, w jaki różne kraje, różne obszary językowe przeprowadziły reformę i w końcu sposobem, w jaki reforma ta została wprowadzona w poszczególnych parafiach, wspólnotach zakonnych i tym podobne. Na kolejnych szczeblach reformy mogło dochodzić do jej zubożenia, niezbyt poważnego potraktowania czy wręcz niezrozumienia. A ponadto dochodziło też do banalizacji liturgii. To wszystko nie należy jednak do ściśle rozumianej reformy, której chciał sobór. I tu jest miejsce na zmiany, ulepszenia, które już się dokonują. Chodzi tu na przykład o jakość śpiewów liturgicznych, docenienie piękna lekcjonarzy.
Z kolei zdaniem paryskiego sufragana biskupa de Moulin-Beaufort w trakcie posoborowej reformy liturgii zagubiono niekiedy jej głębokie rozumienie. Aby to zmienić, nie wystarczą drobne korekty, lecz potrzebny jest wielki wysiłek pedagogiczny. W tym kierunku prowadzi Kościół Benedykt XVI.
Notamment en France, dans la mise en œuvre de la liturgie qui a suivi le concile.
Zwłaszcza we Francji, wprowadzając posoborową liturgię, przestaliśmy w pewnym sensie rozumieć, czym jest liturgia. Przestaliśmy rozumieć jej język. I papież zachęca nas teraz, byśmy na nowo nauczyli się tego głębokiego pojmowania liturgii. Ale owo dążenie do wyjaśnienia liturgii, jej języka, rozpoczęło się jeszcze przed soborem. Był to wielki wysiłek pedagogiczny czy mistagogiczny ówczesnego Kościoła i Benedykt XVI jest dobrym owocem tego dzieła, które dokonywało się w czasach jego młodości. Myślę, że bardzo mu zależy, aby i dziś chrześcijanie mogli odkryć ten wielki skarb, jakim jest liturgia. I w tym duchu należy rozumieć jego decyzję. Ułatwienie dostępu do liturgii przedsoborowej to odpowiedź na pragnienia tych, którym bliska jest ta forma liturgii. Ale papieżowi chodzi o rzeczywistość znacznie szerszą, o pracę nad całym ludem chrześcijańskim, nad wszystkimi wierzącymi, aby dać wszystkim głębsze, bardziej intymne, teologiczne i biblijne rozumienie tego, czym jest liturgia.
W Paryżu pragnienie odnowy łączy wiernych różnych wrażliwości, zarówno tych, którym bliska jest liturgia tradycyjna, jak i tych, którzy cenią liturgię posoborową. Wszyscy chcą głębszego udziału w rzeczywistości Eucharystii, powiedział ksiądz Mathieu Rouge.
Il y a un terme qui est très important dans la réforme liturgique de Vatican II,
W reformie liturgii Soboru Watykańskiego II bardzo ważnym pojęciem jest uczestnictwo. Niekiedy jest ono rozumiane w sposób dość płytki, ponieważ utożsamia się je z jakimś działaniem podczas Eucharystii czy przed nią. Tymczasem uczestnictwo w liturgii to zjednoczenie z Chrystusem, który chce, byśmy mieli udział w Jego ofierze. Wszystkie inne przejawy uczestnictwa mają sens jedynie w odniesieniu do tego duchowego i rzeczywistego uczestnictwa w liturgii. Aby to zrozumieć, potrzeba było po soborze dość dużo czasu. Myślę, że dziś rozumieją to już wszyscy, bez względu na wrażliwość liturgiczną. Również wierni, którym bliska jest liturgia przedsoborowa. Wszystkim zależy dziś na lepszym uczestnictwie w liturgii, czyli śledzeniu jej przebiegu, by wniknąć w jej głęboką rzeczywistość. Jak co miesiąc Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną, aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza najuboższych, oraz misyjną, aby kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu.
Sprawiedliwe zarządzanie globalną gospodarką to kwestia, która często pojawia się w papieskim nauczaniu, zwłaszcza w związku z przeżywanym obecnie kryzysem. Wiele miejsca temu zagadnieniu poświęcił też Benedykt XVI w zeszłorocznej encyklice społecznej Caritas in Veritate. My przypomnijmy tu słowa wypowiedziane podczas niedawnego szczytu FAO, bo wskazują one na najbardziej dramatyczny skutek złej gospodarki, a mianowicie klęskę głodu.
Obecnie utrzymuje się jeszcze nierówny poziom rozwoju wewnątrz narodów i między nimi. Powoduje to w wielu regionach globu niepewne warunki, uwypuklając kontrast między ubóstwem a bogactwem. Zachodzi niebezpieczeństwo, że głód uzna się za coś przynależnego do struktury, za stały składnik rzeczywistości społeczno-politycznej krajów słabszych, w pewnym sensie przedmiot rezygnacji, a nawet obojętności. Tak nie jest i nie może być. Aby zwalczyć głód, istotne jest zacząć od określenia na nowo pojęć i zasad dotąd stosowanych w relacjach międzynarodowych. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, jak skierować uwagę, a następnie działania państw na potrzeby najbiedniejszych. Odpowiedzi szukać należy nie w profilu operatywnym współpracy, ale w zasadach mających ją inspirować. Jedynie w imię wspólnej przynależności do rodziny ludzkiej można żądać od każdego narodu i kraju, by były solidarne, czyli gotowe podjąć konkretną odpowiedzialność i wyjść naprzeciw potrzebom innych celem rozwijania autentycznego współudziału opartego na miłości.
Intencja misyjna pokrywa się z tematem zeszłorocznego synodu biskupów dla Afryki, a mianowicie Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Tak na zakończenie obrad podsumował je Benedykt XVI.
Powstań Kościele Afryki, Rodzino Boża, bo woła Cię Ojciec Niebieski, którego Twoi przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali Jego miłosierną bliskość objawioną w jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. Podejmij drogę nowej ewangelizacji z odwagą, jaką daje Duch Święty. Pilne działania ewangelizacyjne, o których tak wiele mówiło się w tych dniach, zawierają w sobie usilne wezwanie do pojednania. Jest to niezbywalny warunek ustanowienia w Afryce sprawiedliwych relacji między ludźmi oraz zbudowania uczciwego i trwałego pokoju w poszanowaniu każdej jednostki i każdego ludu. Pokoju otwartego na wszystkich ludzi dobrej woli, ponad ich przynależnością religijną, etniczną, językową, kulturową czy społeczną. W tej zobowiązującej misji Ty, Kościele pielgrzymujący w Afryce trzeciego tysiąclecia, nie jesteś sam. Modlitwą i skuteczną solidarnością towarzyszy Ci cały Kościół katolicki, a z nieba wspierają Cię święci afrykańscy, którzy swoim życiem, czasem aż po męczeństwo, dali świadectwo pełnego oddania Chrystusowi.
Na zakończenie raz jeszcze przypomnijmy papieskie intencje na marzec. Ogólną?
Aby światowa gospodarka była zarządzana zgodnie z kryteriami sprawiedliwości i równości, z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb narodów, zwłaszcza najuboższych.
Oraz misyjną.
Aby kościoły w Afryce były znakiem i narzędziem pojednania oraz sprawiedliwości we wszystkich regionach kontynentu.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Kochałem wolność zbiega. Przebywający w Kartaginie młody Augustyn poważnie traktował studia retoryki, widząc w niej nie tyle przyszłe źródło utrzymania, ile raczej drogę do znalezienia prawdziwego szczęścia. Bo też w miarę jak się oddawał namiętnościom, w zadziwiający sposób rosło w nim pragnienie szukania w życiu czegoś trwalszego. Chętnie chodził do teatru, w którym przedstawiane sztuki wywoływały w nim niezwykle głębokie przeżycia. Wystawiane dzieła były pełne obrazów jego niedoli, dlatego wzruszał się do łez, które obficie spływały po jego policzkach. Pełen wewnętrznych sprzeczności, nie bardzo mógł zrozumieć, co się dzieje w jego wnętrzu. Dotarłem aż na dno zwątpienia i w sam gąszcz podstępnych kultów diabelskich. Składałem tam w ofierze moje czyny niegodziwe, a ty za każdy z nich wymierzałeś mi chłostę. Ośmielałem się nawet podczas twych uroczystości w murach twego kościoła oddawać się pożądaniu i troszczyć się o zapewnienie sobie owoców śmierci. Za to karałeś mnie surowo, lecz kary niczym były wobec moich win, o bezgranicznie miłosierny Boże, ucieczko moja przed strasznymi niebezpieczeństwami, wśród których się błąkałem z dumnie podniesioną głową, daleko odchodząc od Ciebie, kochając moje drogi, a nie Twoje, kochając wolność zbiega. Oto obraz także współczesnego człowieka, który często dociera aż do dna zwątpienia, zaskoczony postępem techniki, szybkością przepływu informacji, bezpardonową rywalizacją. Gubi się w gąszczu spraw, zaczyna się błąkać, ale pragnie to czynić z dumnie podniesioną głową. Nie chce się przyznać do swojej samowoli i odchodzi od Boga coraz dalej, dalej. A jeśli do tego dojdzie ciężki bagaż grzesznej przeszłości, niedaleko już, by stać się zbiegiem. W takiej sytuacji znalazł się kiedyś Kain, który po zabiciu swego brata Abla usłyszał od Boga słowa: gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Ale przecież nie dla wiecznego cierpienia stworzył nas Pan. Nie. O tym wyraźnie przypomina nam Kościół w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, wskazując drogę do pozbycia się ciężkiego bagażu przeszłości, do uwolnienia się od tego, co nas przytłacza, a przede wszystkim do uwierzenia temu, który jest wszechmocny i miłosierny. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby czerwone były jak purpura, staną się jak wełna. Słyszymy w dzisiejszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Niech te słowa Pana, które w tak wyraźny sposób spełniły się w życiu i duchowej przemianie świętego Augustyna, pomagają i nam porzucać wolność zbiega, a zyskiwać w coraz większym stopniu tę, która cechuje ludzi ufających Panu.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.